Cześć, z tej strony Kaja z Sulmar Real Estate. Zapraszam Was do wysłuchania podcastu o rynku wynajmu, gdzie wspólnie z właścicielem naszej agencji Robertem zastanawiamy się nad problemami, z którymi mierzą się obecnie najemcy i potencjalnymi ich rozwiązaniami. My mierzymy się z trudnymi statystykami dotyczącymi rynku nieruchomości w Polsce i Europie Zachodniej, jednocześnie przynosząc też kilka stwierdzeń niosących nadzieję na zmiany. Posłuchajcie.
Cześć Robert.
No hej.
Spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o takim temacie, który może niektórzy uznają, że trochę jest wbijaniem kija w mrowisko. Na pewno o temacie trudnym i na pewno o temacie, który ma bardzo wiele wątków, więc siłą rzeczy nie poruszymy dzisiaj wszystkich. Ale chciałam porozmawiać z Tobą o rynku wynajmu, ale troszeczkę bardziej z perspektywy najemcy tym razem. Ponieważ no, gdzieś tam w naszej branży jest to nadal temat, który jest traktowany po macoszemu, a ma swoje bardzo poważne problemy. I być może skupilibyśmy się dzisiaj troszeczkę też na tym, jakie widzisz rozwiązania na przyszłość, co mogłoby być lepiej i jak to wszystko się będzie zmieniać. No więc zacznijmy, wiadomo, od najtrudniejszego tematu, czyli od cen. Ponieważ no tutaj sprawdziłam świeże dane z Otodom Analytics i mamy w Krakowie, bo będziemy dzisiaj mówić o Krakowie, z racji też, że to jest nasza działka i nasze miejsce. Pozostawmy może Warszawę, jasne, która jest jeszcze trudniejsza naszym przyjaciołom z
tak,
Warszawy.
Dokładnie.
Natomiast w tym momencie mamy sytuację taką, gdzie przeciętne wynagrodzenie netto, bo mówmy tutaj o tym, ile dana osoba ma rzeczywiście pieniędzy w portfelu. Przeciętne wynagrodzenie netto w Krakowie w tym momencie, w marcu 2024, to jest 7088 zł, a średnia cena czynszu najmu bez opłat jest to 3166 zł.
Okay.
Do tego dochodzą opłaty. No i teraz mamy sytuację taką, w której planowanie budżetu teoretycznie powinno opierać się na tym, że przeznaczamy na mieszkanie maksymalnie 30% pensji. Co w związku z tym?
Okej, czyli jakby zaczynamy naprawdę z bardzo ciężkim tematem. Osobiście uważam, że jeżeli chodzi o kwestię tej proporcji, tak, wiesz, między tym, ile jakby faktycznie średnio, ile średnio zarabiamy, a ile średnio wydajemy na mieszkania, no to coś u nas poszło nie tak. Jakby wiadomo, dużym czynnikiem jest to, co się ostatnio wydarzyło w przeciągu ostatnich kilku lat, właściwie tutaj głównie od czasu wojny, a co też tu będę myślał, że i dobrą informację jakby dla widzów pod kątem jakby tego, co się dzieje obecnie na rynku. Natomiast jakby jest to spowodowane to jakby no, nagłym napływem bardzo dużej ilości ludzi do naszego miasta, gdzie tak naprawdę w pewnym momencie brakowało mieszkań do wynajęcia. No wiadomo też jakby przez taką sytuację ceny najmów po prostu poszybowały do góry. Natomiast ten trend tutaj jakby odpowiadając też widzom trochę się jakby wyhamował, trochę wyhamował.
Tak, już z tego co patrzyłam od października poprzedniego roku powoli, ale ten czynsz spada.
Tak jest. No i to jest jakby to jest fakt, tak? Bo jakby możemy się opierać też na danych jakby powiedzmy statystycznych, ale też możemy to powiedzieć z perspektywy agentów. A tak naprawdę w ciągu ostatnich 2 miesięcy jakby odbieramy sporo telefonów od innych agencji z jakby tekstem typu co jest z waszymi najmami, tak? Jakby z ofertami najmu, które mamy jakby w swojej ofercie i faktycznie jest duże spowolnienie, tak? Jakby z naszej perspektywy też wynajem mieszkania tak naprawdę często zwiększył się z 1 miesiąca do 2 jako taki powiedzmy taką strategię na wynajęcie nieruchomości, a to przez to, że po prostu no trochę jeszcze duża część właścicieli żyje w tym jakby przeświadczeniu, że te ceny najmu mogą być podobne jak jeszcze 2 lata temu, kiedy wybuchła wojna, co no niestety tak to nie działa i to też z kilku czynników. Raz duży odpływ ludzi z Krakowa, będziemy mówić na przykładzie Krakowa, a pod kątem właśnie obcokrajowców, no, jakby osób z Ukrainy, które gdzieś powiedzmy ruszyły dalej. Kolejną rzeczą jest to, że od początku roku słyszymy o tym, że są bardzo duże zwolnienia tak naprawdę i to, że tak powiem, hurtowe w dużych firmach jakby w naszym mieście. Oraz też taki czynnik, którego mało kto bierze pod uwagę, ale w zeszłym roku, jak się trochę cofniemy, mieliśmy do czynienia z kredytem 2%, z bezpiecznym kredytem, tak, ten 2%, który no bardzo, chociaż nie powinien, ale też napędził osoby, które pomyślały, że kupią sobie mieszkanie, które mi mimo wszystko będą wynajmować. I oczywiście można powiedzieć, że ktoś tutaj powie, że to nie był tylko cel i tak dalej, ale
No
praktyka jest inna.
fakty są takie.
Tak, jakby obecnie, kiedy sobie wejdziemy na portale z nieruchomościami, tych mieszkań jest po prostu zdecydowanie więcej niż przed rokiem. A już nie mówiąc przed 2 laty. Więc jakby siłą rzeczy po prostu nie ma tej takiej siły po prostu popytowej, która by przyszła i wynajmowała mieszkania jakby od razu,
Na jakichkolwiek warunkach.
na jakichkolwiek warunkach, jakby no ludzie już mają wybór. Plus kolejny czynnik, część klientów, z którymi też rozmawialiśmy z najemcami, szczerze zastanawia się, czy na przykład nie wynajmie sobie jakby nieruchomości na pół roku, żeby powiedzmy za pół roku stracił kredyt. No bo wejdzie kolejny jakby program rządowy, tak? Gdzie będzie można powiedzmy na fajnych warunkach zakupić nieruchomość. Więc to też wpływa jakby na myślenie, przez co uważam, że na przykład no, takie miasta duże jak Kraków, pod kątem nawet samego inwestowania w nieruchomości na wynajem, jest bardzo mało opłacalne. Aczkolwiek rok temu ludzie to robili, ludzie kupowali bardzo dużą ilość mieszkań właśnie z takim przeznaczeniem, no ale też nikt nie przemyślał tego, że mogą się pojawić takie sytuacje, gdzie powiedzmy będą jakieś zwolnienia, no bo w perspektywie nawet powiedzmy ostatnich 2 miesięcy słyszeliśmy o zwolnieniu łącznie chyba około 600 pracowników z dużych krakowskich korporacji. No to
A to
jest.
są tylko te, o których mówi się w mediach.
Tak, a to jest nawet gdyby ich jeszcze nie było, to te 600 powiedzmy mieszkań, może tam są jakieś parki, to powiedzmy 450 mieszkań, które nagle będzie wracało na rynek. A przy sytuacji, gdzie mamy tych mieszkań powiedzmy, nie wiem, 2000 na rynku, no to ja powiedzmy. Jeżeli tyle mieszkań wróci w przeciągu miesiąca, no to to jakby trochę to powiedzmy ostudzi, tak? Więc tak, to jest raczej dobra informacja dla najemców obecnie, że jednak te czynsze trochę spadają w dół, bo wiem, że wyciągnąłeś statystyki pewnie też z innych krajów i wiesz, jaka wygląda proporcja w innych krajach, ile ludzie wydają jakby pieniędzy ze swojego powiedzmy budżetu domowego na mieszkanie. No i uważam, chociaż nie potrafię wyliczyć takiej proporcji, że w Polsce się to trochę nie zgadza, że to jest naprawdę ogromny koszt. Tak, jakby przede wszystkim jest to ogromny koszt.
Tak, jeżeli chodzi o inne kraje, mówimy tutaj o Unii Europejskiej, szczególnie o Europie Zachodniej, to co odróżnia Polskę, jest to też statystyka na temat tego w ogóle, ile się wynajmuje, ile ludzi mieszka na wynajmie. Bo w Polsce, wiadomo, jest to liczba niedoszacowana ze względu na to, że bardzo dużo wynajmu jest gdzieś w szarej strefie i po prostu nie jest zgłoszona. Natomiast w Polsce jest to około 13%, a w Europie, w Unii Europejskiej jest to średnia około 31%. Więc ten wynajem w Europie Zachodniej jest dużo bardziej popularny i ta kultura najmu też jest troszeczkę inna.
Zdecydowanie. Zresztą w ogóle wydaje mi się, że trochę idziemy w tym kierunku powoli, bo to, że powiedzmy najmy trochę spadają, to jest ok. Powiedzmy procentowo fajnie, trochę powiedzmy więcej zostaje nam w kieszeni, no ale finalnie patrzymy, jaki przeskok jakby mamy cenowy w perspektywie nawet 2 lat pod kątem zakupu nieruchomości. Pewnie o programach też sobie pogadamy, aczkolwiek tak, to one były głównym przewodem tego, co się wydarzyło, gdzie powiedzmy obecnie, jeżeli chcemy sobie kupić powiedzmy dwupokojowe mieszkanie w Krakowie, no to trzeba sobie spokojnie liczyć, tak powiedzmy, budżet 700-800 tysięcy. 2 lata temu rozmawialiśmy już w tym budżecie o mieszkaniach 3-4-pokojowych, więc jakby to programy spowodowały jedno, czyli jakby wyparcie tych wszystkich takich powiedzmy jakby podstawowych, powiedzmy, metraży, układów, które mogłyby spełnić, powiedzmy, dla jakiegoś, nie wiem, przeznaczenia dla jakiegoś singla, no to teraz ja osobiście nie chciałbym być kupującym i rozważać to, żeby kupić mieszkanie, powiedzmy, za 1 100 000, 1 200 000, które będzie mieć 3 pokoje. To jest trochę. Oczywiście, możemy tutaj wejść w buty pośrednika i mówić to, co rynek chce słyszeć. To znaczy, nie wiem, będzie drożeć i tak dalej, no bo pewnie będzie
Będzie,
drożeć.
tak.
Aczkolwiek, czy nie wiem, czy dzięki temu może być lepsza koniunktura, większe inwestycje, zarobki, bla, bla, bla. Natomiast z perspektywy, powiedzmy, jakby takiego zwykłego człowieka, to jest to przerąbane i jakby też jest duża presja pod kątem tego, żeby ludzie teraz kupowali mieszkania. A w mediach są też oczywiście, powiedzmy, profile nawet agentów, a raczej agentek nieruchomości, które jeśli to oglądają, to pozdrawiam, a właściwie która jedna to ogląda, to pozdrawiam cię serdecznie. Natomiast te, które mówią, że jakby ten trend takiego kupowania, kupowania jest
I
trochę
nagonki na
i
kupowanie.
nagonki na kupowanie jest zły i ktoś w końcu o tym mówi, to jest fajne, bo zupełnie szczerze, no, kupując mieszkanie w granicach 1 000 000 złotych, które ma mieć 3 pokoje, okej, uważam, że taniej nie będzie, ale też nie uważam, że na przykład najem jest czymś złym, tak szczerze, bo jakby od dłuższego czasu, ale to już kurczę, nawet jak się cofnę do jakichś moich podcastów z lat, nie wiem, sprzed 4 lat, to wtedy też mówiłem o tym, że ta powiedzmy proporcja właścicielska do najemców się zmieni na korzyść powiedzmy najemców. Obecnie to się dzieje i wydaje mi się, że trochę się, że tak powiem, do tego przyzwyczajamy, a kultura też sprzyja, bo też często praca zdalna i trochę powiedzmy, nie wiem, nawet tak pokoleniowo, na przykład pokolenie Z, które nie do końca się przywiązuje do danych miejsc tak bardzo szybko, albo powiedzmy nie widzę perspektywy bycia dłużej, może sobie tymi mieszkaniami zmieniać i to jest okej, okay, nie? Tylko faktycznie dalej wracamy do punktu wyjścia, czyli tego, ile zostaje na koniec w portfelu. Ale wydaje mi się, że tak, jakby idziemy cały czas w stronę Europy po prostu, tak? Jakby dorosłe rynki generalnie za granicą wyglądają tak, że na kupno mieszkania stać niewielu, albo powiedzmy stać jakąś część powiedzmy społeczeństwa, ale jeżeli ich stać, to nie znaczy, że to będzie spełniało ich podstawowe funkcje mieszkalne, tak? No bo nie wyobrażam sobie kupić mieszkania teraz w Krakowie, będąc, nie wiem, rodzicem z dwójką dzieci i wydać na to powiedzmy, nie wiem, 800-900 tysięcy, co też zdolność musi być mega dobra, bo jednak też jakby powiedzmy za każde dziecko też ta zdolność jest pomniejszana, żeby kupić powiedzmy wymarzone 40 metrów dwa pokoje.
Dokładnie tak. No, same statystyki na temat tego, ile po prostu kosztuje metr kwadratowy w Krakowie. No tutaj mówimy o rynku wtórnym, natomiast z tego, co widziałam w tym momencie, ten rynek pierwotny wcale nie różni się aż tak
Nie.
bardzo od rynku wtórnego. Na kwiecień 2023 mamy średnią cenę za metr kwadratowy niecałe 12 500. W tym roku mamy już 15 700. To jest ogromna różnica. W związku z tym posiadanie własnego mieszkania staje się luksusem, a nie czymś standardowym.
Tak.
Natomiast to, o czym chciałam właśnie z Tobą porozmawiać, czyli o tych zmianach pokoleniowych, czy uważasz, że jest szansa na to, że wreszcie w Polsce będziemy mieć szansę na to, żeby odejść od takiego myślenia, że kupno własnego mieszkania czy budowa własnego domu jest jedyną tak naprawdę dobrą opcją? I w dodatku jest jakimś potwierdzeniem pewnego rodzaju dojrzałości życiowej.
Znaczy, wydaje mi się, że to bardzo, że tak powiem, no tak jak mamy procedurę, powiedzmy, wpajaną przez rodziców, tak? Typu iść do szkoły, naucz się języka, iść na studia, zdobyć dyplom, poznaj partnera, załóż rodzinę, nie wiem, drzewo, ogród, co tam trzeba zasadzić i dom zbuduj. A tak samo mamy trochę z własnością mieszkań, tak? Jakby, no okej, ja jestem Krakusem, więc jakby ja powiedzmy, gdzieś tam powiedzmy, może miałem też lepszy start, bo też można to też tak spojrzeć, nie? Bo jednak tu mieszkałem, jakby na zamieszkanie nie płaciłem na samym początku, no ale też jakby w młodym wieku kupiłem swoje pierwsze, tak po prostu, nie? Ale to jakby abstrahując od tego, wchodzę w buty osób, które przyjeżdżają do Krakowa i chcą sobie coś tutaj kupić. Wydaje mi się, że straszne jest właśnie to ciśnienie na to, żeby to kupować, a mimo wszystko tego, jakby tych mieszkań na rynku będzie coraz więcej. Oczywiście ludzi pewnie też, no bo jakby Kraków ściąga sporo ludzi do siebie. Natomiast uważam, że przyzwyczajenie się do tego, że najem nie jest zły, jest okej, okay, tym bardziej jak się zna swoje prawa, tak? W sensie, wiecie, jakby od najemców często słyszymy bardzo złe opinie a propos swoich poprzednich landlordów, właścicieli, którzy, no wiadomo, brak zwrotu kaucji, podstawa, to jest wiadomo, wpisane w ryzyko zawsze, nie? Czy jakieś takie naloty na mieszkanie, powiedzmy o 20 i sprawdzić, jak wygląda mieszkanie, co jest w ogóle nielegalne, no ale to tak warto wiedzieć. Wydaje mi się, że ta kultura się powoli zmienia. My też na przykład no, staramy się edukować generalnie jedną i drugą stronę, jakie są ich w ogóle prawa i obowiązki, tak? Bo czasem jedna i druga strona czegoś nie wie. I na przykład, no nie wiem, jeżeli ktoś jako najemca sobie odbiera mieszkanie i po pół roku dzwoni, że pralka nie działa, to niestety nie jest to wina właściciela, ale z drugiej strony, jeżeli właściciel o 15 sobie wchodzi pod jego nieobecność do mieszkania, to tak nie może, to jest odpowiedzialność karna. A więc też jakby staram się edukować te strony, żeby nie było kiedyś spięcia. Natomiast wydaje mi się, tak jakby wracając do punktu wyjścia, bo ja mogę w dygresję w nieskończoność, że ta kultura się zmienia i ona będzie się zmieniała powiedzmy siłą woli, ponieważ patrząc na jakby na miasta tak rozwinięte jak Kraków, które się jeszcze będą rozwijały dalej, no to zakup nieruchomości tutaj będzie też czasem graniczył z cudem. Więc możemy sobie szczerze, zresztą to też jest skierowane dla osób, które powiedzmy mają 20-30 lat, Naprawdę nasz standard życia się powiększył i wydaje mi się, że nie ma nic złego w tym, żeby wynajmować mieszkanie i nie trzeba mieć takiego ciśnienia, że muszę kupić, wiesz, ciasne, ale własne, nie? No ciasne, ale własne, które powiedzmy kosztuje 1 000 000 zł, no to mamy ratę kredytu powiedzmy przy, nie wiem, 20% wkładzie, jeżeli sobie włożymy do banku, no to mamy ratę kredytu na poziomie 8 koła, no to kurczę, wiesz, możemy coś wynająć za 3,
Nie
nie?
ma, nie ma szans w tym momencie, żeby rata kredytu rzeczywiście była nawet porównywalna z tym, ile będzie kosztować czynsz najmu, prawda?
Absolutnie.
Bo jeszcze wcześniej to była główna motywacja do zakupu własnościowego mieszkania, nie pod inwestycje, tylko dla siebie.
Tak, i na przykład tak z perspektywy czasu, to też, no bo też teraz oczywiście jakby ja rozumiem każdą ze stron, które obecnie szukają mieszkania, ale powiedziałbym nawet, że ja ze swojego doświadczenia jako agenta, no bo działam od 2013 roku, tak, były lepszy czas na kredyt, gorszy czas na kredyt, w sumie to wtedy był jeszcze w ogóle od samego początku 2013 był bardzo dobry, a ceny nieruchomości też były inne, można było kupować mieszkanie bez wkładu własnego, a zawsze mnie dziwiło, dlaczego ludzie wtedy nie chcieli kupować mieszkania. To mnie zawsze zastanawiało tak na maksa. Na
Bo myśleli, że
zasadzie
jest drogo.
myśleli, że jest drogo, nie? Ale wiesz, no jakby z drugiej strony dla mnie to właśnie była taka kalkulacja. Na zasadzie płacę za mieszkanie, powiedzmy, nie wiem, dwupokojowe 1800 zł, tak? Powiedzmy, nie wiem, w jakimś budynku, kurczę, nie wiem, na przykład przy szlaku, Angel City, tak? 1800 zł w 2013 roku, a za media płacę jakieś 400, czyli mam 2400. No ale kurczę, jakby mieszkanie, powiedzmy, nie wiem, kilometr trochę od centrum byłem w stanie kupić za jakieś, nie wiem, 250 tysięcy złotych i rata była 1400 albo 1500. Więc jakby to mnie zawsze zastanawiało, dlaczego wtedy ludzie na przykład się na to nie zdecydowali. Z perspektywy obecnej, takiej powiedzmy społecznej, a raczej znajomościowej, duża część ludzi, moich znajomych, mówi, że po prostu, no jakby, no ktoś się tym wtedy przejmował. No, tylko niestety. Nie chcę zabrzmieć, że ktoś robił wtedy źle, ale zresztą mnie to jakby dziwiło, czemu wtedy tego nie wykorzystywano po prostu. Obecnie wydaje mi się, że to jest jednak raczej taki wybór między tym, żeby mieć na siłę, a powiedzmy wynajmować i ewentualnie sobie zmieniać jakby mieszkanie. Tyle.
No właśnie, bo w momencie, kiedy tak naprawdę zmienia się nastawienie do wynajmu w ogóle, że to jest okej, okay, że nie musimy nikomu nic udowadniać, że to jest okej okay też wynajmować mieszkania, kiedy ma się rodzinę, nie tylko kiedy jest się singlem gdzieś tam tymczasowo, no to zmieniają się też powody do tego, żeby wynajmować mieszkanie. I pomimo, że w tym momencie prawie 80% zapytanych osób, najemców, mówi o tym, że wynajmuje tylko i wyłącznie dlatego, że nie stać ich na własne mieszkanie, to pojawiają się też powoli inne powody. Na przykład takie, że można wynająć mieszkanie w centrum albo kupić gdzieś pod Krakowem i żyć w tym centrum, ponieważ niektóre osoby preferują takie lokalizacje. Ale co jest też bardzo ciekawe, no to właśnie ta mobilność pracy, tak? Nasz ten ma taki elastyczny tryb życia, gdzie mówi się o tym, że rynek pracy w ogóle idzie w taką stronę takiej ogromnej elastyczności, że my będziemy zmieniać te zawody w ciągu swojego życia. W raporcie, do którego się odwołuje Oddom Analytics o wynajmie, padło takie sformułowanie. Ścieżka kariery mieszkaniowej, bo mówimy do tej pory mówiliśmy, no wiadomo, każdy ma jakąś ścieżkę kariery, każdy idzie przez jakieś etapy. Natomiast coraz częściej wierzymy też w to, że dane mieszkanie w danej lokalizacji, z danym metrażem, z danym wyposażeniem może być odpowiednie do jakiegoś etapu w naszym życiu, ale w jakimś innym etapie będziemy potrzebować czegoś innego. I wtedy ten wynajem daje nam tą możliwość, żeby dostosować po prostu to swoje lokum do tego lifestyle'u, który mamy w danym momencie.
To daje dużo możliwości, bo jednak no, zakup mieszkania, tym bardziej przy jakby obecnych stopach procentowych i powiedzmy przy obecnych cenach nieruchomości, no to są duże kwoty. Najem naprawdę jest no, bardzo, w porównaniu do zakupu nieruchomości tańszy po prostu. I naprawdę dalej uważam, że nie ma nic złego w wynajmowaniu. Pewnie osobiście, a gdybym powiedzmy, nie wiem, teraz miał zaczynać jakiś powiedzmy swój epizod w Krakowie, jakby startować, tak samo bym wynajmował, tak? Nie wiem, no jeżeli tutaj mieszkam już powiedzmy rok, dwa, trzy, no to też nie mam nic przeciwko, żeby wynajmować, tak? Może jakbym chciał powiedzmy już sobie potwierdzić jakiś status albo związać się z jakąś osobą i w alternatywnej rzeczywistości, a to wtedy bym pomyślał o zakupie, ale to powiedzmy, do tego też trzeba się przygotować i to też jakby ścieżka kariery musi iść w parze z tym. Po prostu zarobki też muszą być w parze z tym.
No właśnie, a natomiast zmiana tych powodów, dlaczego będziemy wynajmować mieszkania, łączy się z tym, że też właśnie inne grupy społeczne będą wynajmować mieszkania. Bo do tej pory rzeczywiście było tak, że wynajmowaliśmy mieszkania na studiach, że wynajmowaliśmy mieszkania jako single, jako osoby gdzieś tam w niezobowiązujących związkach, a jednak w momencie, kiedy pojawiają się dzieci, no to gdzieś tam pojawiało się też naturalne przejście do tego, żeby mieszkanie kupić. Coraz częściej będziemy obserwować, że mieszkania wynajmują też rodziny z dziećmi. I tutaj moje pytanie jest takie, jak musi się zmienić ten rynek wynajmu? Jakie zmiany musi przejść w kontekście właśnie wyposażenia, metrażu, lokalizacji, żeby sprostać tym wymaganiom, tak? Bo tutaj chciałam Ci tylko podpowiedzieć ciekawą kwestię, którą tak naprawdę można już gdzieś powoli nazywać patologią. No to statystyka jest taka, że w Polsce średnio na osobę, jeżeli mówimy właśnie tylko o wynajmie, na osobę przypada nam 0,9 pokoju, gdzie średnia w Unii Europejskiej to jest 1,5 pokoju.
I tutaj pewnie pod ten wątek można podpiąć bardzo dużo, powiedzmy, nie wiem, mieszkań inwestycyjnych, które są podzielone na hama, tak żeby rozmieścić tam jak najwięcej łóżek i oddzielić pokoje jakimiś ścianami z kartonu gipsu. To akurat ja nigdy nie byłem tego fanem, nigdy czegoś takiego nie sprzedawałem i uważam, że to jest trochę patologia tak naprawdę, bo jednak chciałbym, żeby za tym szedł jakiś tam, powiedzmy, komfort. Natomiast wydaje mi się, że powiedzmy na rynku najmu trochę zmian jeszcze musi być po prostu. Bardziej bym powiedział takie trochę legislacyjne, na zasadzie obecnie nasze prawo jakby bardzo, bardzo, bardzo chroni jakby też lokatora, co jakby z jednej strony jakby jest w pełni zrozumiałe, ale z drugiej strony często powiedzmy dochodzi do jakiejś sytuacji, gdzie powiedzmy ktoś komuś nie płaci i tego lokatora nie możemy się pozbyć. Często też ludzie po prostu, bo znowu mówimy o jakichś, nie wiem, pustostanach, mieszkaniach, które nie są wynajmowane i my też mamy klientów, którzy mówią i to wiecie, to nie jest jakby jedna osoba, tak? My w biurze się spotykamy z osobami, które mają tych mieszkań kilka. I na przykład część z nich mówi, że już nie wiem, sparzyła się na najmie, bo ktoś nie płacił przez pół roku, a przez kolejny rok go próbowali wyrzucić z mieszkania, to wolą, żeby mieszkanie stało puste. Jeżeli dziecko, jak ktoś się sprowadzi do Krakowa, chociaż ma 11 lat, to sobie po prostu będzie tam mieszkać, nie? I takich sytuacji jest dużo. Wydaje mi się, że raz to są jakieś takie, powiedzmy, zmiany legislacyjne na zasadzie, żeby też bronić jakby osobę, która ma mieszkanie przede wszystkim, bo też jakby za tym wszystkim idzie, to nie jest tak, że powiedzmy wszystkie mieszkania na wynajem to są tylko jacyś krwiożerczy kapitaliści, którzy chcą żerować na czyimś nieszczęściu i tak dalej.
Szczególnie, że powiedzieliśmy, że w tym momencie czynsz najmu nie spłaca kredytu. To jakby jest, to jest fakt.
Tak, i na przykład mamy też klientów, których rata kredytu przewyższa czynsz najmu.
No właśnie.
I jeżeli oni wynajmują to mieszkanie, bo na przykład, nie wiem, mieszkają w innym mieście, sytuacja im się zmieniła, takich sytuacji jest mnóstwo, nie? W sensie mnóstwo. Jakby naprawdę bardzo dużo ludzi ma jakieś jedno mieszkanie na wynajem, nawet dwa, bo po prostu sobie przez karierę zmieniali miejsce zamieszkania i tak dalej, zostawiali sobie to mieszkanie, a inne często tam jest też kredyt, nie? No i w sytuacji, kiedy ktoś na przykład by takiej osobie nie płacił, to nie dość, że ona musi utrzymać jego i jego rachunki, to jeszcze musi utrzymać ratę kredytu. I to jest masakra. Więc wydaje mi się, że pod kątem właścicielskim też powinno być jakieś takie zmiany na zasadzie, żeby też zrozumieć, że to nie jest jakby tylko jakiś krwiożerca, tak? Który po prostu chce wydoić tego biednego najemca. Wydaje mi się też jakby bardzo mocne też egzekwowanie w drugą stronę, też względem najemcy, jego praw pod kątem tego, że wiesz, no, nie wiem, chociażby kaucja, podstawa, nie? Jakby wpłacamy to, kiedy wprowadzamy się do mieszkania. 99% najemców, którzy z nami współpracują, mówią, że wcześniej wynajmowali mieszkanie i właściciel im nie zwrócił kaucji.
No właśnie.
Standard. Powinien być jakiś, nie wiem, w ogóle ja uważam, że fajnie, jeżeli idziemy w stronę innowacji, technologii, może ktoś kiedyś założy jakiś taki rejestr, jakby zarówno, wiesz, certyfikowanego najemcy, jak i certyfikowanego właściciela.
Żeby ta weryfikacja była łatwiejsza.
Tak, no bo w ogóle to jest genialne, bo z jednej strony tak naprawdę, wiesz, i najemca może sprawdzić, jaką historię miał właściciel poprzedni. Oczywiście tam customer service będzie musiał działać całą dobę, bo nikt się nie zgodzi na to, że dostanie 3 gwiazdki na 5, ale generalnie jest to, wydaje mi się, bardzo prosto do zrobienia i przede wszystkim dla rządu, jeżeli ktoś to obserwuje, byłaby to prosta informacja, kto wynajmuje mieszkanie,
A no
które
właśnie.
mieszkanie, czyli też jakby są korzyści podatkowe po prostu, a żeby powiedzmy
Wyszlibyśmy też z tej szarej strefy wtedy w
dużo.
kwestii wynajmu.
Tak, w dużej mierze tak. I To są takie proste rzeczy generalnie, mi się wydaje. Trochę legislacji, trochę tak naprawdę jakiegoś takiego raportu, w sensie, żeby jedna i druga strona mogła sobie na sam koniec przybić piątkę i wystawić opinię. I tyle tak naprawdę, no jakby tak mi się wydaje obecnie. No i też jakby trochę mocniejsze przestrzeganie też na przykład takich właśnie praw najemcy pod kątem, wiecie, no jeżeli jesteście studentami i oglądacie ten filmik i naprawdę właściciel wam przychodzi niezapowiedziany na kontrolę i wejdzie wam do tego waszego mieszkania, które wynajmujecie, to on do tego nie ma prawa. Ale tego nie wiecie zapewne.
Bo często są tam po prostu młode osoby, które no, nie mają takiej siły przebicia, żeby się o to kłócić. Natomiast odnosząc się do tego twojego pomysłu na temat innowacji w weryfikacji najemcy, no to rzeczywiście chciałam też poruszyć temat weryfikacji, bo tutaj temat akurat podrzucony przez jedną z naszych obserwatorek, która też jest agentką, problem z wynajmem samotnych matek z dziećmi. Wiemy, że to jest bardzo trudna sytuacja, no i na przykład widzę w takim rozwiązaniu, jakie proponujesz, widzę jakiś potencjał, bo jeżeli taka osoba będzie miała dobry ten scoring,
referencje,
no to wtedy troszeczkę mniej jest lęku o to, że będzie tam jakiś problem.
No tak, jakby ja też wiadomo, bo jakby my mówimy to z perspektywy, w sensie ja jako agent, jako osoba, która tych najmów przerobiła no, w setkach tak naprawdę, więc też już nie będziemy wchodzić w to, że czasem schematy danego klienta się powtarzają, czy dane zachowania, które budzą podejrzliwości, powtarzają i często są słuszne, ale tak też wynajmowałem mieszkania samotnym matką z dzieckiem na przykład, tak, czy z dwójką dzieci. I jakkolwiek to nie brzmiało przerąbanie, no to można sprawdzić, wiesz, kwestie zarobków tej osoby, kwestie zatrudnienia, gdzie ona jest zatrudniona z jakimś, nie wiem, listem intencyjnym, czy jakkolwiek to nazywać, od pracodawcy, że jakby poleca, że to jest jakby ta osoba zatrudniona. Bo często no, takie kobiety no, po prostu też są na bardzo dobrych stanowiskach. Tak? Nie mówimy teraz o osobie, która nie ma dochodu i ma dwójkę dzieci i chce wynająć mieszkanie.
Jasne.
No nie, ale mówimy o osobach, które chcą po prostu realnie wynająć mieszkanie, pracują, nie wiem, w korpo albo w jakiejś innej firmie, albo nawet prowadzą własne firmy, bo przecież jest mnóstwo takich, powiedzmy, samotnych matek. I jest to do sprawdzenia pod kątem zarobkowym, pod kątem jakby ewentualnie nawet wcześniejszych referencji. Jeżeli to jest też osoba, która powiedzmy może wskazać adres zastępczy, to też najem okazjonalny. I oczywiście tu może wybuchnąć dyskusja, czy on jest skuteczny, czy nie. W mojej opinii jest skuteczny i z reguły powiedzmy to się kończy powiedzmy pozytywnie dla właściciela. Oczywiście zajmuje to dużo czasu. Natomiast są jakieś takie możliwości, tak? Typu po prostu najem okazjonalny, typu weryfikacja dochodów, zatrudnienia. Można też kogoś sprawdzić w krajowym reszcie długów, czy ma długi i za co ma długi. Jeżeli to wszystko przejdzie, to tak naprawdę czemu nie? Tak? Jakby...
Czyli nie musi być to sytuacja, w której taka osoba jest odrzucana już na poziomie telefonu o zapytanie o ofertę?
Nie. Nie, raczej nie. W sensie, no nawet jak my rozmawiamy z klientami, to generalnie robimy sobie wywiad przed, powiedzmy, zobaczeniem nieruchomości, tak żebyśmy my wszystko wiedzieli na temat klienta, a druga rzecz, żeby klient też wiedział wszystko o naszej usłudze.
Jasne.
Tak, żeby wiedział, że tak, musi zapłacić wynagrodzenie dla agencji, że tak, jeżeli, powiedzmy, dojdziemy do procedowania umowy, to tak naprawdę będziemy potrzebowali takich właśnie rzeczy, jak chociażby informacja od pracodawcy, gdzie pracuje, nie wiem, nawet jakby sprawdzenie, jeżeli też wynajmujący na to naciska pod kątem tego, ile tak naprawdę taka osoba zarabia. A oczywiście jakby to jest bardzo, bardzo polubowne, bo też człowieka do tego zmusić nie możemy, a człowiek jakby w większości właściwie już czegoś takiego też oczekują, tak? Czy sprawdzenie w krajowym reszcie długów, tak? W BIK-u, BIG-u, czy ma jakieś zadłużenia. No to my to wszystko robimy, tylko też na dalszym etapie, tak? Na początek też jakby staramy się dowiedzieć od tej osoby wszystkiego. No bo są jakieś czasem takie sygnały, które nam mówią, że okej, coś tu nie gra. Tak? I są to sygnały na zasadzie, czy można kaucję rozbić na raty, czy mogę wynająć już od dzisiaj, a jest na przykład godzina 15, a jest kilka takich rzeczy.
Są takie red flagi.
Red flagi, no, są takie.
No dobrze, to w takim razie... może. Przejdźmy jeszcze do takiej ciekawostki na temat tego, jak się jeszcze może zmieniać rynek najmu. Tutaj już troszeczkę bardziej z dystansem, dlatego że pojawiają się takie pewne nowe pomysły na to, jak ludzie mogą mieszkać, jak ludzie mogą wynajmować. No i jest to tak zwany co-living, który może zyskiwać popularność nie tylko wśród studentów i nie tylko w studenckim standardzie, ale też wśród osób starszych, które po prostu chcą na to mieszkanie wydawać mniej, ale nadal żyć na pewnym poziomie. No i to już gdzieś się powoli dzieje. Natomiast pojawiają się też takie pomysły, odnosząc się do tego, że żyjemy w starzejących się społeczeństwach, że co gdyby seniorzy, którzy nie muszą iść do domu opieki, spokojnej starości, tacy, którzy są w zasadzie samodzielni, ale ze względu na przykład na śmierć współmałżonka, zaczynają odczuwać przede wszystkim samotność. To wiemy, że jest epidemia samotności wśród osób starszych, bo już nie żyjemy w rodzinach wielopokoleniowych, w domach
No tak.
wielopokoleniowych. No i to są to osoby, które mają mieszkania na własność, ale są to często duże mieszkania, bo to mówimy tutaj o własności już od wielu, wielu lat, więc są to mieszkania 60-80 metrów. I w takiej sytuacji taka osoba nie dość, że jest samotna, to jeszcze tak naprawdę przy ograniczonej energii musi sama to mieszkanie ogarniać, tak? Jakby utrzymywać, sprzątać, zajmować się nim. I co gdyby tacy seniorzy mogli właśnie żyć w takiej, no powiedzmy, komunie,
Komuna taka fajna.
gdyby był możliwy taki co-living dla seniorów, gdzie oni też po prostu spędzają razem czas, gdzieś tam oglądają wspólnie telenowele, ale też nawzajem sobie gotują, pomagają sobie w sprzątaniu. I jest to też rozwiązanie takie, które może być dużo bardziej bezpieczne, bo jeżeli coś się stanie takiej osobie, no to natychmiast ktoś może zareagować, a nie musi czekać na wizytę wnuków.
Ja osobiście uważam, że to jest mega fajna inicjatywa, w sensie fajny sposób. Bo to też jakby tworzy fajne historie, tak? Jakby możesz trafić na naprawdę, wiecie, fajną, starszą osobę, którą ewentualne jej wymaganiami poza czynszem byłoby to, żeby powiedzmy, nie wiem, napić się razem kawki, czy obejrzeć jakiś serial albo coś tego typu. Mega spoko. W sensie mi się takie inicjatywy bardzo podobają, tak? Już tam kiedyś też wynajmowałem akurat dom dla klientów, no dla klientów, jakby dla dwójki znajomych, którzy po prostu chcieli zredukować sobie koszty, bo szli na studia, więc wynajęli sobie to, tylko na szczęście byli jacyś studenci, wiesz, medycyna, prawo, już nie pamiętam, a więc oni tam co, faktycznie, wiesz, że tak powiem, zrobili sobie własny akademik, ale taki porządny akademik, nie? W sensie tam nie
Na
było żadnej
poziomie.
burdy, nie? Tylko po prostu normalnie, że tak powiem, zredukowali sobie koszty życia, każdy miał, że tak powiem, swój podział ról, w ogóle to było zorganizowane, więc ja uważam, że taki co-living jest mega fajną jakby inicjatywą, tym bardziej dla osób starszych, tak? Gdybym był, powiedzmy, nie wiem, samotnym, nie wiem, 90-latkiem.
To nie
Kurczę,
wolałbyś
znaczy.
mieszkać z innym 90-latkiem i wspólnie sobie chodzić na spacery i wspólnie sobie
Oczywiście, że tak.
gotować?
Oczywiście, że tak, nie? Albo w każdą stronę, nawet mogłyby osoby młodsze, że tak powiem, wiesz, jakby wynająć im jakby część domu, coś tego typu i na przykład być umówiony, na przykład, nie wiem, co sobotę, jakby w warunkach umowy, jemy sobie śniadanie na tacie. Kurczę, kosmos, fajne.
Tworzenie wspomnień. Ale właśnie fajnie, że zaczepiłeś o temat, o który też chciałam zapytać, czyli wynajem domów. Czy to ma sens? Czy to będzie coraz bardziej popularne, coraz mniej popularne? Jak ty to w ogóle widzisz i jak widzisz wynajem domu, to jak się do niego odnosisz?
To zależy pod kątem tak, no bo jeżeli ktoś kupuje inwestycyjnie dom, żeby go wynajmować, taki średni pomysł, i czasem to jednak niesie za sobą to, że jest duża rata kredytu, a powiedzmy nie osiągniemy takiego, powiedzmy, czynszu i tak dalej, to rodzi frustrację, a czasem takie nieruchomości lepiej po prostu sprzedać. Natomiast jeżeli powiedzmy o samym wynajmie domów na terenie, powiedzmy, Krakowa, no to uważam, że jakby to jest mega fajna alternatywa, żeby sobie właśnie zrobić taką małą komunę, nie? Jakby bierzesz czterech, pięciu znajomych, tak naprawdę w takim domu, często też starszym, masz kilka pokoi, osobnych pokoi,
Kilka
kilka
łazienek.
łazienek, a wynajmujesz taką nieruchomość na kilka lat jakby z zachowaniem tego czynszu, który masz na początku, co i tak z perspektywy czasu pewnie się okaże bardziej opłacalne, bo po prostu te ceny i tak trochę pewnie wzrosną jeszcze w skali kilku lat, ale pewnie no, nie będę rokował. Zobaczymy, co się wydarzy jeszcze w polityce. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o kwestię wynajmu takiego domu, no tak naprawdę, wiesz, umowa na kilka lat, możesz sobie taki dom odświeżyć, stworzyć własną komunę, no dla mnie rewelacyjny pomysł, tak? Tylko też właściciel musi do tego, powiedzmy, podejść na zasadzie z trochę z otwartą głową. Na zasadzie, wiadomo, jak to jest wypieszczony dom przeznaczony dla rodziny z dwójką dzieci, to trochę ciężko będzie mu zaufać, żeby wynająć to, powiedzmy, szóstce znajomym. Ale często starsze domy stoją odłogiem, są dużo tańsze, jeżeli sobie sumujemy z opłatami, tak naprawdę wyjdzie to kilka stówek na osobę, jest duża możliwość tego, że można sobie wyjść na ogród,
Ogromny komfort.
Zaparkować samochody. Jasne, też lokalizacja, no bo też często te domy nie będą, powiedzmy, w centrum.
Jasne.
Ale coś za coś po prostu. I dla mnie to jest mega fajne takie budowanie społeczności, komuny i po prostu jakieś takie historii, nie?
I super, że znowu zahaczyłeś o kolejny temat, który miałam na liście, a jest to najem na dłużej niż rok. Czy widzisz potencjał w tym, żeby właśnie inspirując się trochę Europą Zachodnią, bo tak to w tym momencie wygląda bardzo często, na przykład w Niemczech, że moglibyśmy zacząć podpisywać umowy na 3 lata, na 5 lat, co dałoby najemcom pewien rodzaj stabilności przede wszystkim i brak tego poczucia tymczasowości ich jakby zamieszkania w danym miejscu, możliwość poczucia się jak w domu i na przykład też możliwość zainwestowania w to, żeby dostosować to mieszkanie pod swoje potrzeby.
Przerabialiśmy takich klientów często i są takie, powiedzmy, taki rodzaj klienta, który wynajmuje na długi okres czasu, ale też mówi wprost, że chciałbym tutaj kupić to, powiesić sobie to na ścianie, ale ja zawsze wynajmuję, nie wiem, nie chcę mieć swojego mieszkania, bo za kilka lat mogę mieszkać gdzie indziej, bo jestem na przykład, wiesz, nomadem, w sensie pracuję sobie zdalnie. I takie rzeczy też normalnie się dzieją. Często to się, z mojego doświadczenia, najczęściej takie sytuacje wydarzały się w mieszkaniach, raz w kamienicach, a dwa, często trochę takich niedoinwestowanych. Że tam jakby i to była korzyść dla właściciela i dla najemcy. Że ten najemca zainwestuje, będzie mieć na przykład mniejszy czynsz przez pierwszy okres płatności, ale umowa jest na przykład na 4 lata, 5 lat, a więc finalnie później będzie płacił normalną stawkę, która i tak, no z racji, że wcześniej to mieszkanie było w niższym standardzie, będzie na poziomie mieszkania na niższym standardzie na dłuższy okres czasu, więc finalnie każdy jest zadowolony, bo właściciel odbiera, powiedzmy, odświeżone mieszkanie na koniec, może nie odświeżone, ale wiesz, w lepszym standardzie, a najemca ma lepszy czynsz zagwarantowany na kilka lat. I też jakby tutaj też uwaga, jeśli jako najemcy szukacie mieszkania i powiedzmy ktoś wam powie, że no ale po co wynajmować na umowę na 3 lata, skoro właściciel może przyjść i wam wypowiedzieć, to nie może wypowiedzieć. No chyba, że mieście jakiś szczególny przypadek zawarty w umowie, natomiast jeżeli to jest tylko zwykłe wypowiedzenie jednostronne z miesięcznym okresem wypowiedzenia, to tak naprawdę niech sobie to zostawi dla siebie, bo to nie zadziała. Więc jeżeli tylko powiedzmy to będzie wypowiedzenie, gdzie będzie wskazana szczególna przyczyna na zasadzie, nie wiem, przyjazd córki na studia albo coś tego typu, bo to się zdarza, to okej, takie coś jeszcze można jakoś respektować, natomiast to musi być szczególny przypadek. A jeśli to jest umowa na czas 3-4-letni, to nie dość, że macie zagwarantowane jakby kwotę czynszu, bo też możecie pisać, że ten czynsz nie wzrośnie przez ten okres czasu, to przede wszystkim jest też to, że jeżeli chodzi o wypowiedzenie takiej umowy, to przy umowie na czas oznaczony, zresztą tak samo jak przy umowie na przykład z telefonem, to można tylko zrobić za porozumieniem stron. Po prostu, nie? Czyli nikt wam nie wejdzie i nie powie, że za miesiąc potrzebuje mieszkania, bo musi
od
sprzedać.
Niechcenia.
Absolutnie. Jakby nie
I
zrobi
kto
tego.
Zwykle wychodzi z inicjatywą takich dłuższych umów najmu? No bo wydaje mi się, że w takiej sytuacji jednak najemca, który coś chce od siebie zaproponować. No i z twojego doświadczenia właściciele wynajmujący dobrze reagują na takie propozycje?
No pewnie, że tak. W sensie, jeżeli tylko, bo to jest też rozmowa z drugim człowiekiem, jeżeli właściciel nie ma jakichś takich, nazwijmy to, krótkofalowych, krótkookresowych, krótkich, no, planów w najbliższym czasie, typu nie za rok, za dwa, że tam się wprowadzi, albo że oficjalnie już mówi, że będzie to mieszkanie sprzedawał, albo coś, no to jakby z reguły się zgadza, no bo dla niego jakby wizja posiadania najemcy przez lata jest mega komfortowa, tak? Zresztą nawet z właścicielami, z którymi współpracujemy, którzy na przykład, nie wiem, już od 2 lat czy 3 lat nasi najemcy mieszkają w tych mieszkaniach, co często były wynajmowane w to mieszkanie przed wojną, czyli jeszcze te stawki były niższe, a właściciele mówią, nie, niech płacą mnie, ja im je aneksuję, bo nam się żyje dobrze. I to też jest spoko, nie? Jakby, że w pewnym momencie to już nie chodzi tak naprawdę o kasę.
Tylko o budowanie relacji.
O budowanie relacji i o spokój, nie? Że jakby wiesz, że jak jesteś właścicielem mieszkania, to że co 10 będziesz mieć czynsz na koncie.
No tak.
I spokój po prostu.
Bo rotacja najemców jednak generuje ryzyko i dodatkowe koszty bardzo często.
No tak, odświeżenie mieszkania, rozliczenie kaucji i zwrot bądź nie.
Okej, dobra, pewien etap tutaj bardzo fajnie zamknęliśmy. No dobrze, to poruszyliśmy wcześniej na samym początku, jak mówiliśmy o cenach, kwestie kredytów i kwestie programów i kwestie nagonki na kupowanie. No i jak wiemy, no, eksperci przeanalizowali to, jak wpłynął na rynek bezpieczny kredyt 2%. Zresztą nie trzeba ekspertów, żeby zobaczyć po prostu statystyki. Zbliża nam się kolejny program, na który z budżetu państwa wydajemy 21,5 miliarda złotych. Co ty uważasz, już może nawet nie jako agent, ale po prostu jako osoba, która się interesuje branżą nieruchomości, co można by było zrobić z tymi pieniędzmi, żeby realnie poprawić jakość życia Polaków?
Teraz, że to jest temat obecny, są wybory na prezydenta. Gdybym był pewnie prezydentem miasta, a chociaż nie wiem, czy mam taką władzę, ale dużą część z jakichś środków przeznaczyłbym na budowę po prostu mieszkań tanich na wynajem i tak samo, że tak powiem, w perspektywie całego kraju. Nie myślę o tym, żeby być prezydentem kraju, ale nie wiem, ile miliardów tam złotych wymieniłaś, bo już
21,5 miliarda złotych.
za to można zbudować tak dużą ilość mieszkań, powiedzmy, które byłyby tanie. Wiesz, kiedyś były TBS-y, tak, jakby tani czynsz, ale generalnie to nie będzie twoje. Czemu nie zrobić jakichś takich, powiedzmy, wiesz, osiedli, mieszkań, które są cholernie tanie na wynajem? Jakby oczywiście trzeba spełnić jakieś tam pewnie klasyfikacje i to jeszcze ustalić, bo nie mam tego, że tak powiem, w projekcie swojej własnej wyimaginowanej ustawy teraz w głowie. I dobierać, powiedzmy, osoby, które tam mogą mieszkać. Zaorałoby to kompletnie, jakby oczywiście rynek najmu by to zaorało. Natomiast sprawiłoby, że właśnie pozbylibyśmy się tego problemu, tak? Jakby, że wydajemy prawie połowę swojego wynagrodzenia na mieszkanie. I to by było mega spoko rozwiązanie, bo przechodząc do pytania. Ostatnio, jak byłem na akcie notarialnym, to notariuszka powiedziała, pokazała mi taki fajny komentarz właśnie pod nowym programem, że ktoś napisał, że po co w sumie dajecie te programy, zamiast nie lepiej przeznaczyć te pieniądze od razu i dać deweloperom?
No
Jakby
właśnie.
generalnie to jest jakby, wiecie, no, dolewanie oliwy do ognia, tak? No, kredyt 2% to uważam, że trzeba być kretynem, żeby po prostu napisać coś takiego. Bo naprawdę, jakby, jak można stworzyć program, który opiera się na cenach zakupu jakby jakiegoś towaru? Wiadomo, że jak ustalimy jakąś cenę, do którego będą dopłaty, to te towary będą tyle kosztowały, tak? Nagle wszystkie mieszkania w Krakowie nie kosztowały taniej niż 500 000. Wszystkie. Bo i wszystko schodziło po prostu. Kolejny program jakby, no niestety, no ale spowoduje to samo. Tak, jakby, oczywiście on będzie tam trochę, znaczy na razie znowu jest jakiś projekt ustawy, no zobaczymy, kiedy to wejdzie, tak? No bo mówili, że to będzie na wakacje, już wiemy, że na jesień. Zobaczymy. Na pewno będzie okrojony ilościowo. Nie będzie taki, powiedzmy, no limit, natomiast i to też będzie spoko, ale mimo wszystko dalej to będzie 15 tysięcy wniosków chyba na kwartał albo na pół roku, chyba na kwartał. Natomiast no znowu, no jakby dajemy darmowe pieniądze, no to nie darmowe, bo trzeba mieć zdolność kredytową, natomiast jeżeli, powiedzmy, jakąś część kredytu jesteśmy w stanie mieć przez okres chyba tam 5 lat na 0%, no to czemu nie kupować? Jakby w ogóle czemu nie kupować? Nie? Jakby znowu napędzamy tą jakby kulturę zapierdolu, gdzie trzeba kupić mieszkanie, a teraz trzeba wykorzystać program, a będzie jeszcze drożej, no i będzie drożej, no bo wprowadzamy kolejny program rok do roku. No ja się tylko boję takich programów, bo z perspektywy kupującego to wiesz, no nie wiem, jeżeli zrobię średnią krajową, tak naprawdę to po wprowadzeniu kredytu 2% to jakby zakup mieszkania to już mi w ogóle odpłynął. A teraz jak wprowadzam jeszcze kolejny program, tak naprawdę to pomimo, że przez rok zapierdzielałem, żeby wiesz, mieć podwyżkę, w końcu się odważyłem pogadać z szefem o podwyżce, nie wiem, robię jeszcze drugi etat, cokolwiek. No i się okazuje, że wprowadzimy drugi program i będzie dokładnie to samo, tak? Czyli znowu te mieszkania nam trochę odpłyną. I to też jest śmieszne, bo kilka lat temu też jakby mówiłem swoim znajomym, że jakby mieszkanie na Zabłocie będą kosztowały po 20 za metr, nie? Jakby wszyscy mówili, no teraz kosztują 25, więc jakby, a będą jeszcze więcej. Więc jakby, no trochę abstrakcja. Wydaje mi się, że naprawdę nie ma nic złego, jakby tak trochę podsumowując wszystkie nasze wywody, w najmie, bo jakby też państwo sprzyja, że tak powiem, nie chcę mówić tutaj, że tak powiem, jakiemu segmentowi rynku, ale na pewno te programy, no nie są pisane w mojej opinii przynajmniej pod osoby kupujące, tylko po to, żeby jak najwięcej tego kapitału zainwestować w nieruchomości, żeby, nie wiem, jak najwięcej z tego podatków było, cholera wie, tak naprawdę, jakby na pewno jest to robione tak, żeby te ceny rosły do góry, po prostu. Nawet z perspektywy, powiedzmy, przedsiębiorcy uważam, że to nie jest głupi pomysł i to też oczywiście jest złe etycznie, żeby sobie kupić mieszkanie i przeczekać pół roku, żeby je sprzedać drożej. Pół roku. Nie, bo nagle, jakby dzięki takim programom to właśnie można robić, tak? Ale co też jest ciekawe, mówimy o Krakowie, ale jakby spojrzeć szerzej na inne miasta, to nagle się robi ciekawie, tak? Typu Katowice, jakby ceny przez pół do Krakowa. Bytom, to przez 10. A jakby to też niesamowite, tak? No bo my się też jakby żyjemy w, powiedzmy, w Krakowie, jakby no powiedzmy Dolina Krzemowa Europy, a więc te ceny są dla nas odjechane, tak? Ale często jeździliśmy ostatnio z klientami do innych miast i nagle się okazuje, że tam ceny są przez pół, przez więcej cięte tak naprawdę. A na przykład stopa zwrotu pod kątem inwestorów jest dużo większa niż w Krakowie, bo ceny najmu są podobne do Krakowa. Ale też z drugiej strony komfort życia jest lepszy,
no
bo wszystko jest tańsze. Jest lepszy dostęp do rzeczy. Można sobie kupić w ogóle to mieszkanie jeszcze, nie? No bo, ale to już jest chyba wywód na innym.
Jasne. To no. Jeszcze sobie pogadamy prawdopodobnie przy okazji opowiadania o naszej działalności w Katowicach i na Śląsku, która, proszę Państwa, już wkrótce. Dobrze, ale podsumowując już, chciałam Cię jeszcze zapytać o dwa takie bloki tematyczne. Czyli pierwsze to jest to, jakby jaka jest właśnie perspektywa na obecny rynek najmu i jak agenci też, którzy pracują w Twojej firmie, czują się w tym momencie z najmem? Mówiliśmy o tym, że rynek troszeczkę stoi.
Z perspektywy agentów niekomfortowo, bo właściwie są przyzwyczajeni do cen jeszcze wojennych, a no jakby wojna trochę, że tak powiem, rozpasła agentów, zwłaszcza tych, którzy weszli w trakcie po wojnie do branży. Bo najem był prosty, łatwy i tak dalej. Nie?
Jakby i są do czegoś przyzwyczajeni, a przyzwyczajeni. Teraz jest inaczej.
No, a oczywiście mogę opowiadać swoje historie dinozaurów, że kiedyś była sezonowość, kiedyś było tak, że w zimie te mieszkania stały, trzeba było obniżać cenę i teraz właśnie trzeba to robić po prostu. Jakby te ceny muszą być niższe, bo no, matematycznie można nawet klientowi wytłumaczyć, że jeżeli powiedzmy obniżymy cenę o 300-400 zł, to zdecydowanie szybciej znajdziemy najemcę i przede wszystkim go znajdziemy, a każdy miesiąc generuje stratę. I wydaje mi się, że to trzeba robić, na to też trzeba trochę naciskać, bo nie ukrywajmy, ale naprawdę, no nie wiem, ktoś jednostkowy przykład pewnie może podać, że wystawił mieszkanie w dużej cenie i wynajął z dnia na dzień. Jasne, że mógł tak zrobić. Pytanie komu, za ile, na jaki okres czasu i tak dalej, bla, bla, bla. Natomiast z perspektywy branży, a jakby jesteśmy stałym, że tak powiem, w kontakcie z wieloma właścicielami biur, to wszędzie ten najem po prostu stoi, bo ludzie są po prostu, wszyscy mają ten sam jakby ten modus operandi, tak? Są przyzwyczajeni do cen sprzed wojny, z cen wojennych, po wojnie. I nie chcą zejść do tych cen przed wojną, trochę się dziwię, natomiast nawet trochę nie chcą schodzić. Przez to mieszkanie stoi miesiąc, dwa, więc w agentach jest trochę frustracja, no bo...
Bo generuje to straty.
Generuje to straty, ale wydaje mi się, że na matematycznych przykładach można pokazać, że warto obniżyć cenę i wynająć mieszkanie, niż bujać się z nim miesiąc, dwa, bo wtedy tak naprawdę to, żebyśmy obniżyli powiedzmy w pierwszym tygodniu o 300 zł, to by mogło załatwić całą sprawę.
Okej, okay. W takim razie ostatnia kwestia. Po co agent nieruchomości najemcy?
Najemcy? No, żeby troszkę pouczył jego prawach, raz.
No właśnie.
Dwa, żeby skonstruował taką umowę, żeby najemca powiedzmy czuł się bezpieczniej. Nie to, że powiedzmy bezpieczny, bo jakby my też staramy się, że tak powiem, edukować jedną i drugą stronę. W praktyce zawsze może być różnie. Natomiast jakby no, skonstruowanie fajnej umowy najmu, tak żeby powiedzmy zabezpieczała jedną i drugą stronę. Wyedukowanie tego, jakich to ma też prawa, to jest jakby całkiem istotne. Zwłaszcza dla osób z zagranicy, które tu przyjeżdżają, ale nawet osoby z Polski. Tak? Kolejna rzecz to też jakiś taki powiedzmy nawet support w trakcie trwania umowy. Może nie właśnie jak się pralka zepsuje, ale jak na przykład, nie wiem, właściciel robi jakiś problem albo coś tego typu, to często jakby, okej, to nie jest jakby część naszej pracy, ale my z jakby z najemcami mamy bardzo dobre kontakty, dzwonią do nas i na przykład mówią, ej Robert, bo słuchaj, bo właściciel coś tam, nie wiem, nie wysyła mi jakiegoś rozliczenia i tak dalej, odjął mi coś od czynszu. Nie, i się nie mogę do gościa zadzwonić, nie? Czy coś jest nie tak, albo nie tak. Są takie rzeczy stresujące, nie? Nawet, wiesz, jeżeli ktoś pracuje i powiedzmy, nie wiem, codziennym jego życiem to jest praca, dziecko i tak dalej, i nagle ma problem z kontaktem z właścicielem i nie wie, co tam się dzieje, to kto, do kogo trzeba dzwonić? Do agenta. Agent często powiedzmy, chociaż to nie jest część naszej pracy, zadzwoni do właściciela, wytłumaczy sprawę w 2 minuty i da jakiś feedback, nie? Więc jakby wydaje mi się, że to jest to.
Czyli natomiast... pełni też taką funkcję takiego mediatora pomiędzy właścicielem a najemcą, bo w sytuacjach jakichś konfliktowych, kryzysowych, chyba warto sięgnąć po pomoc kogoś, kto nie będzie tak emocjonalnie zaangażowany w sytuację.
Tak, no dla nas mieszkanie to po prostu jest też taki, wiesz, no to jest po prostu towar, nie, który gdzieś tam wymieniamy między stronami. Natomiast tak, mediator to jest dobre słowo, bo często jest też tak, że wiesz, jest ta umowa najmu i dwie strony są tak spięte, że no zaraz ktoś może wybuchnąć,
No właśnie.
a my to bierzemy też często na siebie. I też dlatego też, no naprawdę, my staramy się edukować jedną i drugą stronę, tak? Jedną stronę, jak przyjmujemy towar na wynajem, a drugą stronę, jak ktoś chce to wynająć. A jeżeli ktoś ma jakieś pytania i tak dalej, też jesteśmy w stanie wytłumaczyć wiele rzeczy, bo też często dostajemy, wiesz, jak wysyłamy naszą umowę najmu na przykład, która jest powiedzmy długa i jakby jest bardzo wyszczególnione, co kto może robić, to dostajemy różne kontry i od właściciela, i od najemcy, tak? Że a nie wiem, że tak nie można, że to jest nie to, i wtedy my na przykład się możemy powołać na jakieś powiedzmy ustawy i powiedzieć, no słuchajcie, no tak po prostu to wygląda, tak jakby, ale to też działa na waszą korzyść, tak, bo na przykład właśnie najczęstszy case to nawet abstrahując od kaucji, to były na przykład takie nalotki, nie, w sensie, że właściciel sobie przychodził i sprawdzał, jak wygląda mieszkanie, bez zapowiedzi najemcy, i to też tłumaczymy. Wszystko generalnie. Wydaje mi się, że to jest taki po prostu support, taki partner. A kolejną rzeczą, myślę, to taka, wiesz, oszczędność czasu. Naprawdę, jakby znamy towar, który jest na rynku. Jakby często jak najemca do nas przychodzi i daje nam swoje preferencje, my jesteśmy w stanie szybko znaleźć jakby ten towar, którego potrzebuje. No ale do tego też trzeba mieć, powiedzmy, jakiś budżet, nie? No bo, wiesz, no, jeżeli nie ma się kasy na przykład na kaucję i się chce rozbić, to raczej się nie pójdzie do agenta. Natomiast, no, też nasza usługa kosztuje. Więc jakby to też... Pytanie, czy pośrednik też jest potrzebny takiemu najemcy? Na pewno staram się dawać coś, ale czy to jest tak 100% potrzebne, to tego nie wiem po prostu, nie? Jeżeli ktoś się tak
Nie.
zleca na znalezienie mieszkania.
Jasne, jasne. Z tej perspektywy jasne, ale w momencie, kiedy pobieracie po prostu prowizję z obu stron, no to wiem, że też staracie się zagwarantować obu stronom po prostu pełną usługę.
No, oczywiście, że tak.
To, o czym myślę też w kontekście tego porównania z wynajmowaniem mieszkania z agentem albo bez agenta, to jest kwestia ubezpieczeń. Mam wrażenie, że w momencie, kiedy wynajmuje się bezpośrednio od właścicieli, bardzo często ten temat jest gdzieś przemilczany, często nie wiadomo o tym, że można się ubezpieczyć, ale też pamiętam, jak rozmawialiśmy bardzo dużo o tym, że można się ubezpieczyć w momencie, kiedy ma się zwierzęta w mieszkaniu. To są takie sytuacje, w których też rozumiem, że agent pomoże załatwić to tak,
Oczywiście, że tak.
żeby to było dobrze.
Tak, no jakby też w umowach mamy nawet wpisane, że jedna i druga strona musi mieć ubezpieczenie. Tak, jeżeli ktoś ma zwierzaka i na przykład to też często jest tak, że właściciel mówi, że zwierzaki nie, a nagle się okazuje, że ktoś wysłał nam zdjęcie swojego psa i organizujemy trzy ubezpieczenia dla tego zwierzaka. I to właściciel mówi, no daj, no dobra, spoko, pies, tak? Jakby, a często w ogłoszeniach pisało najpierw bez zwierząt. I takie rzeczy się zdarzają,
Czyli
oczywiście.
gdyby ta osoba zadzwoniła bezpośrednio do właściciela, to być może nie udałoby się jej wprowadzić do tego mieszkania.
No bardzo możliwe, bardzo możliwe. No bo no też właściciel nam zlecając jakąś usługę, to też nam ufa, nie? W jakimś stopniu, więc jakby też bazuje na naszej ocenie. Jakby jakiejś osoby. No bo też właściciel też ma swoje preferencje, komu chce wynająć mieszkania. I jeśli to się spina z drugą stroną, to czemu tego po prostu nie zrobić, tak? Jeżeli to jakiś piesek ma być na przeszkodzie, no to po prostu wynajmiemy bez psa. No.
Jasne. Super. Bardzo Ci dziękuję w takim razie. Poruszyliśmy dzisiaj bardzo dużo ciekawych tematów. Mam nadzieję, że po prostu gdzieś to trafi w odpowiednie miejsca do odpowiednich osób i że będzie to ciekawy wkład w mówienie o branży.
Dziękuję Ci
Super.
bardzo.
Dzięki wielkie.